Artykuł do studium numer 44. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 25 do 31 grudnia. Badaj Słowo Boże pod każdym kątem. Werset przewodni. W pełni zrozumcie szerokość, długość, wysokość i głębokość prawdy. Efezjan 3:18. Pieśń 95. Coraz jaśniejsze światło. W skrócie. Studiowanie Biblii może być przyjemnym, satysfakcjonującym, trwającym całe życie zajęciem, które przybliża nas do naszego niebieskiego Ojca. W tym artykule omówimy, co pomoże nam zrozumieć szerokość, długość, wysokość i głębokość Słowa Bożego. Akapity 1 i 2. Pytanie. W jaki sposób warto czytać i studiować Biblię? Podaj przykład. Wyobraź sobie, że zamierzasz kupić dom. Co chciałbyś w nim obejrzeć przed podjęciem decyzji? Czy zadowolisz się jedynie zdjęciem fasady? Z pewnością chciałbyś pojechać na miejsce i zobaczyć go osobiście, przejść się dookoła, wejść do środka, obejrzeć pokoje i uważnie zbadać każdy kąt. Może nawet przyjrzysz się projektowi, żeby dowiedzieć się więcej o budowie tego domu. Bez wątpienia chciałbyś dokładnie go poznać. Coś podobnego możemy robić, gdy czytamy i studiujemy Biblię. Pewien biblista porównał ją do niezwykle przestronnego budynku z wysokimi wieżami i głęboko położonymi fundamentami. Co więc pomoże nam dokładnie poznać Biblię? Jeśli czytasz ją w pośpiechu, to być może poznasz jedynie najważniejsze fakty, podstawowe rzeczy ze świętych wypowiedzi Bożych. Hebrajczyków 5:12. Ale tak jak w wypadku domu, lepiej wejść do środka i przyjrzeć się szczegółom. Świetnym sposobem na studiowanie Biblii jest badanie, jak różne jej fragmenty są ze sobą powiązane. Nie zadowalaj się jedynie poznaniem tego, co ona zawiera, ale też staraj się wnikać, dlaczego w to wierzysz. Akapit 3. Pytanie. Do czego apostoł Paweł zachęcał chrześcijan i dlaczego? Żeby w pełni zrozumieć różne aspekty Biblii, musimy poznawać zawarte w niej głębokie prawdy. Apostoł Paweł zachęcał chrześcijan, żeby pilnie studiowali Słowo Boże. Dzięki temu mogli w pełni zrozumieć szerokość, długość, wysokość i głębokość prawdy. W rezultacie mogli mieć mocne korzenie i być mocno osadzeni na fundamencie swojej wiary. Chcemy robić podobnie. W liście do Efezjan 3:14-19 czytamy. Dlatego zginam kolana przed Ojcem, któremu zawdzięcza swoją nazwę każda rodzina w niebie i na ziemi. Modlę się, żeby stosownie do ogromu swej chwały umocnił On mocą swojego ducha waszego wewnętrznego człowieka. Modlę się, żeby dzięki waszej wierze Chrystus zamieszkał w waszych sercach i żeby panowała wśród was miłość. I modlę się, żebyście mieli mocne korzenie i byli mocno osadzeni na fundamencie. Tak byście ze wszystkimi świętymi potrafili w pełni zrozumieć szerokość, długość, wysokość i głębokość prawdy, a także poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę i otrzymać pełną miarę tego, co daje Bóg. Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy analizować Biblię, żeby uzyskać jeszcze pełniejszy obraz jej bogatej treści. Badaj głębokie prawdy z Biblii. Akapit 4. Pytanie. Co możemy zrobić, żeby przybliżyć się do Jehowy? Podaj przykłady. Jako chrześcijanie nie poprzestajemy na powierzchownym zrozumieniu Biblii. Z pomocą Ducha Bożego chętnie poznajemy nawet głębokie zagadnienia związane z Bogiem. 1 Koryntian 2:10. Może mógłbyś przygotować plan wnikliwego studium osobistego, które przybliży cię do Jehowy. Spróbuj na przykład przeanalizować, jak Jehowa okazywał miłość swoim sługom w przeszłości, i jak to dowodzi, że kocha również ciebie? Mógłbyś też przestudiować, jakie wymagania co do oddawania mu czci miał on wobec Izraelitów i porównać to z wymaganiami, jakie ma wobec chrześcijan. A może mógłbyś zbadać proroctwa, które spełniły się na Jezusie, gdy był on na ziemi? Akapit 5. Pytanie. Jaki temat chciałbyś zgłębić podczas studium osobistego? Pewne osoby, które pilnie badają Biblię, zapytano, jakie głębokie prawdy chciałyby lepiej poznać. Niektóre z ich odpowiedzi znajdują się w ramce tematy na studium osobiste. Możesz zaznać wiele radości, analizując takie tematy za pomocą skorowidza do publikacji Towarzystwa Strażnica. Wnikliwe studium Biblii pomoże ci umocnić wiarę i zdobyć wiedzę o Bogu. Przysłów 2:5. Skupmy się teraz na niektórych głębokich prawdach ze Słowa Bożego, które warto przeanalizować. Posłuchajmy teraz materiału dodatkowego zatytułowanego Tematy na studium osobiste. Jak główny temat Biblii przewija się od Księgi Rodzaju do Objawienia? Lepsze zrozumienie znaczenia imienia Jehowy. Jak przymierza wspomniane w Biblii wiążą się z zamierzeniem Bożym? Znaczenie ofiar wymaganych w prawie mojżeszowym. Pokrzepienie płynące z proroctw Izajasza o odrodzeniu. Jak Jehowa posługuje się Duchem Świętym, żeby realizować swoją wolę? Podobieństwa między proroctwami z Księgi Daniela i Objawienia. Rozmyślaj o zamierzeniu Bożym. Akapit 6. Pytanie A. Jaka jest różnica między planem a zamierzeniem? Pytanie B. Dlaczego można powiedzieć, że zamierzenie Jehowy wobec ludzi i ziemi jest wiecznotrwałe? Zastanówmy się na przykład, co Biblia mówi na temat zamierzenia Bożego. Istnieje duża różnica między zamierzeniem a planem. Plan można porównać do z góry ustalonej drogi, która ma doprowadzić do celu. Ale plan czasami zawodzi, gdy na drodze pojawia się przeszkoda. Z kolei zamierzenie można porównać do samego miejsca docelowego. Dobrze wiemy, gdzie chcemy dojechać, ale nie trzymamy się sztywno jednej drogi. W razie potrzeby możemy wybrać inną. Cieszymy się, że Jehowa stopniowo wyjawiał w Biblii swoje wiecznotrwałe zamierzenie. Efezjan 3:11. W ten czy inny sposób On zawsze osiąga swój cel, bo sprawia, że wszystko służy realizacji Jego zamierzenia. Przysłów 16:4. To zamierzenie jest wiecznotrwałe, bo rezultaty działań Jehowy będą wieczne. Na czym więc polega Jego zamierzenie i jakich zmian dokonuje, żeby je realizować? Akapit 7. Pytanie. Jak po buncie pierwszych ludzi Jehowa dostosował sposób realizacji swojego zamierzenia? Bóg powiedział pierwszym ludziom, jakie ma wobec nich zamierzenie. Mieli być płodni i stać się liczni, napełnić ziemię i opanować ją. Mieli też panować nad wszelkimi żywymi stworzeniami, które poruszają się po ziemi. Rodzaju 1:28. Gdy Adam i Ewa się zbuntowali, w rodzinie ludzkiej pojawił się grzech. Ale zamierzenie Jehowy nie legło w gruzach. Zmienił on sposób jego realizacji. Natychmiast postanowił utworzyć w niebie królestwo, które urzeczywistni jego pierwotne zamierzenie dotyczące ludzkości i ziemi. W Ewangelii według Mateusza 25:34 czytamy: Wtedy król powie do tych po swojej prawej stronie: Chodźcie, pobłogosławieni przez mojego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. W ustalonym przez siebie czasie Jehowa z miłości wysłał na ziemię swojego pierworodnego syna, który uczył ludzi o tym królestwie i oddał swoje życie jako okup, żeby uwolnić nas od grzechu i śmierci. Potem Jezus został wskrzeszony, żeby panować w niebie jako król. Ale o zamierzeniu Bożym możemy dowiedzieć się jeszcze więcej. Akapit 8. Pytanie A. Jaki jest główny temat Biblii? Pytanie B. Jak w myśl Efezjan 1:8-11 ostatecznie spełni się zamierzenie Jehowy? Głównym tematem Biblii jest oczyszczenie z zarzutów imienia Jehowy. Stanie się to, gdy urzeczywistni On swoje zamierzenie co do ziemi za pośrednictwem Królestwa pod rządami Chrystusa. To zamierzenie jest niezmienne. Jehowa gwarantuje, że je spełni. Z czasem ziemia zostanie przekształcona w raj, gdzie doskonali i prawi potomkowie Adama i Ewy będą na zawsze cieszyli się życiem. Psalm 22, werset 26. Ale zamierzenie Jehowy obejmuje coś więcej. Ostatecznie zjednoczy On wszystkie swoje inteligentne stworzenia w niebie i na ziemi. Wtedy każdy będzie lojalnie podporządkowany Jego władzy. W liście do Efezjan 1:8-11 czytamy: On szczodrze obdarzył nas tą niezasłużoną życzliwością, gdy udzielił nam wszelkiej mądrości i zrozumienia i dał nam poznać świętą tajemnicę związaną z Jego wolą. Odpowiada ona Jego pragnieniu i powziętemu zamierzeniu co do tego, by z nastaniem wyznaczonych czasów ustanowić system zarządzania i zebrać wszystko razem za sprawą Chrystusa, to co w niebiosach i to co na ziemi. Tak, zebrać wszystko razem za Jego sprawą. Żyjemy z Nim w jedności i z Nim zostaliśmy ustanowieni dziedzicami. Bóg, który czyni wszystko tak, jak postanowi, stosownie do swej woli, z góry nas do tego wyznaczył, zgodnie ze swoim zamierzeniem. Czy nie zachwyca cię to, jak wspaniale Jehowa realizuje swoje zamierzenie? Podpis do ilustracji na stronie tytułowej. Wyobraź sobie czasy, kiedy wszystkie inteligentne stworzenia w niebie i na ziemi będą zjednoczone i lojalne wobec Jehowy. Rozmyślaj o przyszłości. Akapit 9. Pytanie. Jak daleko w przyszłość możemy wejrzeć dzięki czytaniu Biblii? Zastanówmy się nad proroctwem zapisanym w Księdze Rodzaju 3:15, które Jehowa wypowiedział w ogrodzie Eden. Wskazywało ono na to, co tysiące lat później miało przyczynić się do realizacji jego zamierzenia. Wydarzenia te obejmowały pojawienie się potomstwa Abrahama i powstanie linii rodowej, z której miał się wywodzić Chrystus. Później, w 33 roku naszej ery, Jezus zgodnie z zapowiedzią został zraniony w piętę. Na spełnienie się ostatniej części tego proroctwa, czyli zmiażdżenie głowy szatana, musimy poczekać jeszcze ponad 1000 lat. Ale Biblia wyjawia dużo więcej. Mówi między innymi, co się stanie, gdy wrogość między światem szatana a organizacją Jehowy sięgnie zenitu. Akapit 10. Pytanie A. Jakich wydarzeń możemy się wkrótce spodziewać? Pytanie B. Jak możemy przygotować swój umysł i serce? Pomyślmy o wstrząsających wydarzeniach, które zapowiedziano w Biblii. Najpierw narody ogłoszą pokój i bezpieczeństwo. 1 Tesaloniczan 5:3. Potem natychmiast zaatakują wszystkie religie fałszywe, co będzie początkiem wielkiego ucisku. Następnie może się pojawić nadprzyrodzony znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z mocą oraz w wielkiej chwale. Mateusza 24:30. Jezus osądzi ludzi i oddzieli owce od kóz. W tym czasie szatan nie pozostanie bezczynny. Pałając nienawiścią, pobudzi koalicję narodów, nazwaną w Biblii Gogiem z krainy Magog, żeby zaatakowała czcicieli Jehowy. W pewnym momencie pomazańcy żyjący jeszcze na ziemi zostaną zabrani do nieba i dołączą do Chrystusa i jego wojsk, żeby stoczyć bitwę Armagedonu, która zakończy wielki ucisk. Następnie rozpocznie się 1000-letnie panowanie Chrystusa nad ziemią. W przypisie czytamy, żeby dowiedzieć się, jak przygotować się na nadchodzące wydarzenia, które wstrząsną światem, zobacz książkę Królestwo Boże Panuje, strona 230. Koniec przypisu. Akapit 11. Pytanie. Co dla ciebie oznacza perspektywa życia wiecznego? Spróbujmy teraz spojrzeć w bardzo odległą przyszłość. Biblia mówi, że nasz Stwórca nawet włożył wieczność w nasze serca. Kaznodziei 3:11. Pomyśl, co to oznacza dla ciebie i twojej więzi z Jehową. Książka Zbliż się do Jehowy na stronie 319 tak rozbudza naszą ciekawość. W ciągu setek, tysięcy, milionów czy wręcz miliardów lat poznamy Jehowę Boga znacznie lepiej niż dziś. Niemniej zawsze będziemy mieć do zgłębienia niezliczone mnóstwo dalszych wspaniałych szczegółów. Bezkresne życie okaże się niewyobrażalnie ciekawe i urozmaicone, a zbliżanie się do Jehowy na zawsze pozostanie najbardziej satysfakcjonującym zajęciem. Ale zanim to nastąpi, co jeszcze możemy odkryć studiując Biblię? Podpis do ilustracji do akapitu 11. Jak bardzo zbliżysz się do Jehowy, poznając Go przez miliardy lat? Wglądaj w dziedzinę niebiańską. Akapit 12. Pytanie. Jak możemy wglądać w dziedzinę niebiańską? Podaj przykład. Dzięki Słowu Bożemu możemy niejako zobaczyć Jehowę, który przebywa na wysokości. Izajasza 33:5. Biblia w niesamowity sposób opisuje Jehowę i niebiańską część jego organizacji. Na przykład możemy w niej przeczytać o zdumiewających rzeczach, które ujrzał Ezechiel, gdy otworzyły się niebiosa i zobaczył wizję od Boga. Ezechiela 1:1. Akapit 13. Pytanie. Dlaczego cenisz to, co Jezus robi w niebie w myśl Hebrajczyków 4:14-16? Pomyślmy też o roli Jezusa jako panującego w niebie króla i współczującego arcykapłana. Dzięki niemu możemy przystępować w modlitwie do Bożego tronu niezasłużonej życzliwości i prosić o miłosierdzie i wsparcie, gdy potrzebujemy pomocy. W liście do Hebrajczyków 4:14-16 czytamy: Skoro mamy wielkiego arcykapłana, który wstąpił do nieba, Jezusa, Syna Bożego, nie przestawajmy publicznie wyznawać wiary w Niego. bo nie mamy arcykapłana, który by nie mógł się wczuć w nasze słabości, lecz takiego, który jak my został wypróbowany pod każdym względem, z tym, że on pozostał bez grzechu. Z ufnością przystąpmy więc do tronu niezasłużonej życzliwości, żeby Bóg okazał nam miłosierdzie i niezasłużoną życzliwość, gdy będziemy potrzebować pomocy. Każdego dnia rozmyślajmy o tym, co Jehowa i Jezus już dla nas zrobili i dalej robią. Ich miłość powinna poruszać nasze serca i pobudzać nas do gorliwego wielbienia Jehowy. Akapit 14. Pytanie. Jaki jest jeden z najlepszych sposobów okazywania wdzięczności Jehowie i Jezusowi? Jednym z najlepszych sposobów okazywania wdzięczności naszemu Bogu i Jego Synowi jest pomaganie innym w tym, żeby zostali sługami Jehowy i uczniami Jezusa. Taka wdzięczność pobudzała do tego również apostoła Pawła. Wiedział on, że wolą Jehowy jest to, żeby najróżniejsi ludzie zostali wybawieni i dokładnie poznali prawdę. 1 Tymoteusza 2:4. Bardzo się wysilał w służbie, docierając do jak największej liczby osób, żeby w miarę możliwości choć niektórych wybawić. 1 Koryntian 9:22. Podpis do ilustracji do akapitu 14. Wyobraź sobie, jak bardzo będziesz się cieszył w nowym świecie, że pomagałeś innym zostać sługami Jehowy i uczniami Jezusa. Znajduj przyjemność w badaniu Słowa Bożego. Akapit 15. Pytanie. Co zgodnie z psalmem 1, wersetem 2 sprawi, że będziemy szczęśliwi? Psalmista napisał, że osoba szczęśliwa, której dobrze się powodzi, rozkoszuje się prawem Jehowy i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Psalm 1, werset 2, przypis. Komentując ten fragment w swojej książce, tłumacz Biblii Joseph Rotherham napisał: Boże kierownictwo powinno być dla nas czymś tak przyjemnym, że będziemy pragnęli go poszukiwać, wnikać w nie i głęboko nad nim rozmyślać. Dodał też, że czytelnik Biblii mógłby uznać za stracony każdy dzień, w którym nie starał się lepiej pojąć zawartej w niej mądrości. Możesz czerpać przyjemność ze studiowania Biblii, gdy wyszukujesz w niej jak najwięcej szczegółów i zwracasz uwagę, jak są ze sobą powiązane. Badanie Słowa Bożego pod każdym kątem daje mnóstwo radości. Akapit 16. Pytanie. Co omówimy w następnym artykule? Piękne prawdy, które Jehowa zawarł w swoim słowie, nie są zbyt trudne do zrozumienia. W następnym artykule omówimy jedno z głębszych zagadnień, wielką duchową świątynię Jehowy opisaną przez Pawła w liście do Hebrajczyków. Analiza tego tematu z pewnością sprawi nam wielką przyjemność. Jak byś odpowiedział? Jak ostatecznie spełni się zamierzenie Jehowy? Co Biblia mówi o naszej przyszłości? Dzięki czemu mamy wgląd w dziedzinę niebiańską? Pieśń 94. Wdzięczni za Słowo Boże. Koniec artykułu.